Chwała Bogu. Powiem Wam tak, że ostatnimi czasy używam takiego pozdrowienia: Jezus jest Panem. I kiedy to mówię, za każdym razem coś duchowego, jakieś takie poruszenie wewnątrz, porusza mnie to słowo, to wyrażenie, to pozdrowienie: Jezus jest Panem. I jednocześnie mi to przypomina, że Jezus jest moim Panem, jest moim Bogiem. Jest bardzo ważne, co mi mówimy i jak mi mówimy. I myślę sobie, że mów mi jak najwięcej dobrych rzeczy, jak najwięcej takich prawd o Bogu. Dziel mi się tym. Ja dzisiaj, zanim tutaj rozpoczęło się nabożeństwo, byłem tam w korytarzu przy wejściu i zacząłem czytać taką broszurę. I powiem Wam, że to jest wiele cennych informacji, o których ludzie na zewnątrz nie wiedzą. Myślę sobie, że jak dzisiaj skończy się nabożeństwo, możemy sobie każdy wziąć choćby jedną broszurę, ażeby ją podarować komuś, kogo znasz, na którym Ci zależy, może o kogo się modlisz. Można dać taką broszurę. To może być przełomowy dzień, przełomowy gest w życiu kogoś, kogo znasz, ponieważ on przeczyta. Dowie się, co Bóg myśli o jego życiu, co Bóg mówi o zbawieniu. Kiedy się nawróci, będzie miał życie wieczne, stanie się dzieckiem Bożym i od tego dnia już nie będzie taki sam. Ale Bóg stanie się jego Ojcem, jego Panem i Zbawicielem. W Biblii jest napisane, że Jezus jest Panem i jest powiedziane, że Bóg Adonai, to jest Pan panujący. Mamy takiego Pana i takiego Króla i takiego Zbawiciela, że On jest Panem panującym w niebie i na ziemi, pod ziemią. I na Jego imię zgina się wszelkie kolano. Także pamiętajmy, Jezus jest Panem. Możemy pozdrawiać się takim pozdrowieniem. To dobra praktyka. A teraz przejdźmy już do kazania. Tematem dzisiejszych naszych rozważań, temat jest taki, że Jezus z uczniami na morzu. Bracia i siostry, do tej pory ciągle moje kazania lokalizowały się na gruncie, na jakimś terenie, na obszarze ziemi, ale dzisiaj wypływamy w morze. Także możecie sobie wyobrażać, że jesteśmy na morzu razem z autorami tych doświadczeń, które są opisane w Biblii. Możemy słyszeć mewy w naszych uszach, możemy słyszeć szum wiatru, możemy słyszeć falującą wodę, może po prostu będziemy taki klimat sobie zrobimy tak jak na morzu. Myślę sobie, że to są dobre historie, które mogą nas nauczyć pewnych duchowych praw, w jaki sposób człowiek wierzący może funkcjonować i powinien funkcjonować, bo im więcej wiemy, tym bardziej możemy wierzyć, tym bardziej doświadczamy większego zwycięstwa w naszym osobistym życiu. Są w Biblii cenne historie, które pokazują Jezusa z uczniami na pełnym morzu. Ja przytoczę tutaj tylko 3 przykłady. I wystarczy 3, a jeżeli zapamiętamy, to będzie dużo. W Biblii morze symbolizuje świat i prawa i żywioły tego świata. Chciałbym, abyśmy zwrócili naszą uwagę w tych przykładach na aspekt wiary. A więc różnego rodzaju historie będziemy omawiać, ale aby zwróćmy uwagę, co te fragmenty mówią na temat wiary, czego Jezus nauczał swoich uczniów na temat wiary. I pierwszy z tych fragmentów jest zapisany w Ewangelii Łukasza, jest to 5 rozdział i od 4 wersetu do 11 wersetu. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, od 4 wersetu do 11. W warszawskim przekładzie Biblii jest to strona 1100. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, takie sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli, i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. także i Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli z towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. Taka krótka historia, opisana w Ewangelii Łukasza, pokazuje, jak Jezus spędził jakiś czas z uczniami swoimi. I co się wydarzyło? W jaki sposób ten dzień został zrealizowany, spełniony? Tutaj wcześniej czytamy, że Jezus głosił Słowo Boże, a gdy przestał mówić, powiedział do Piotra: wyjedź na głębie, wyjedź dalej od brzegu. I gdy wyjechali na głębie, kazał mu zarzucić sieci i zobaczcie, w Biblii jest odpowiedź, jak łowić ryby. Czy tutaj są jacyś rybacy? Ktoś lubi wędkować? Czy może ktoś lubi chodzić na ryby z wędką, czy jakkolwiek inaczej? Ja lubię łowić, ale tylko widelcem i to w słoiku, takie już wiecie, przyprawione ryby lubię łowić. Bardzo lubię takie dobrze przyprawione. A tak w ogóle ani z wędką, ani z siecią, z czymkolwiek nie chodzę na ryby. Ale tutaj ta historia jest bardzo ekscytująca, że Jezus wiedział, gdzie są ryby. Jezus wiedział, jaka potrzeba jest Piotra. Jezus wiedział, co powiedzieć dla Piotra. On przed chwilą nauczał do rzeszy ludzi, przemawiał do wielkiego tłumu ludzi, ale przyszedł pewien moment, że on skierował słowo do pojedynczego człowieka, który miał problem. Być może łowili, mieli potrzeby i nic nie złowili. I wrócili po nocnej pracy, po nocnej zmianie do domu i nic nie złowiliśmy. Cały rok ciężko pracowaliśmy. Wszyscy nic. Ale Jezus znał jego myśli, znał jego potrzeby. I mówi: Piotrze, odpłyń od brzegu. Odpłyń, wypłyń mi na głębie. I mówi, że zarzuć po prawej stronie łodzi. I gdy oni to zrobili, okazało się, że tam jest mnóstwo ryb. Zaczęli ciągnąć sieci. Okazało się, że te ryby nawet na jednej łodzi nie mogą się zmieścić. Było ich tak dużo. A więc Jakub i Jan z następną łodzią podpłynęli. Naładowali ile się tylko da. To był naprawdę wielki połów ryb. To było wielkie zwycięstwo. Potem myślę sobie, jak oni opowiadali swoim kolegom, ludziom w wiosce: słuchajcie, ale dzisiaj to nam się poszczęściło, ale dzisiaj to złowiliśmy ryby. Ale to nie stało się dzięki umiejętności i fachowemu rozeznaniu i wiedzy Piotra na temat łowienia ryb, ale dlatego, że on posłuchał Jezusa. Jezus powiedział mu: wyjedź na głębie, ale ten się wytłumaczył. Mówi: Panie, my już dzisiaj całą noc pracowaliśmy i nic. No ale na słowo Twoje, wiesz, zrobimy to. Może tak trochę opornie, może na początku tak do końca nie wierzył, ale myślę sobie, zrobię tak, wyjedziemy na głębie. A więc zobaczmy pewną prawdę o Jezusie, pewną prawdę o ludziach, którzy byli w otoczeniu Jezusa Chrystusa, gdy oni posłuchali, gdy Piotr posłuchał tego, co powiedział Jezus, po prostu był wielki sukces. I to jest pewna prawda, która ma taki aspekt ewangelizacyjny, ponieważ my również głosimy Ewangelię i chcielibyśmy, abyśmy pewne nasze działania mogli kierować w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, do ludzi, do młodzieży, do starszych, aby jak najwięcej ludzi poznało Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I nie zawsze tak jest. Zarzucamy tu, zarzucamy tam, zarzucamy jeszcze gdzieś indziej i ryb mamy tyle, ile jest. Chwała Bogu. Ale myślę sobie, że te najlepsze połowy są jeszcze przed nami. Któregoś razu, któregoś czasu po prostu zarzucimy sieć i po prostu sieci napełnią się rybami i po prostu będziemy się wielce cieszyć. Myślę sobie, że to jest również pewien aspekt i nauka dla biznesmenów, ponieważ tutaj jest pewnego rodzaju błogosławieństwo z posłuszeństwa względem słowa Jezusa. Piotr, gdy zastosował się do tego słowa, zrobił co trzeba i nagle takie błogosławieństwo, taki połów, taka obfitość. Myślę sobie, no niesamowicie, no nigdy tak jeszcze mi się nie zdarzyło. A więc Jeżeli ludzie prowadzą biznes, to może być pewnego rodzaju analogia taka w jakiejkolwiek dziedzinie. Jeżeli człowiek słucha głosu Pana Boga i boryka się z tym, myśli, Panie Boże, co ja powinienem robić? Gdzie? Jakie decyzje podjąć? Czy w tą stronę, czy w tamtą stronę? Kiedy, z kim, dlaczego i tak dalej? I kiedy człowiek posłucha się rady Pana Boga, rady Jezusa, rady Ducha Świętego, który chce nas prowadzić, to wiedz, że będzie tak, jak w przypadku Piotra. Gdy posłuchasz Jego, posłuchasz Jezusa, posłuchasz Ducha Świętego, to będzie podobnie jak w życiu Piotra. Zagarniesz wielkie błogosławieństwo, ponieważ Bóg jest zainteresowany, aby ci się powodziło, abyś był obfitującym człowiekiem, ale jednocześnie i prawym, i świętym, i szlachetnym, i mądrym, i gorliwym, który kocha Boga i służy Bogu. Bo czasami jest tak, że gdy bogactwo się mnoży, ludzie mówią, no teraz już mi niczego nie brakuje, mogę sobie pozwolić na to i mogę sobie pozwolić na to i jeszcze na coś i tak dalej, ja po prostu już teraz wszystko osiągnąłem. Ale jeżeli człowiek tak myśli, to naprawdę jest bardzo biedny i pożałowania godzien, ponieważ największym skarbem człowieka jest poznać Boga i być blisko Boga, ponieważ czasami jeden sukces nie przesądza o całej wieczności, o całej przyszłości, ale gdy my służymy Bogu dzień po dniu, jesteśmy przed Bogiem dzień po dniu, mamy relacje z Nim, przebywamy w obecności Jego, możemy cieszyć się mądrością Jego, radą, pouczeniem i być w Jego zespole, to jest największy zaszczyt dla mnie, być w zespole Jezusa, służyć Panu Bogu. Zobaczcie również osoby, które towarzyszyły dla Piotra, albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Zdumienie ogarnęło wszystkich, ponieważ to, co się dokonało, to oni widzieli, że to Jezus powiedział. Jezus to jakby pokierował i wszystko dobrze wyszło. Chwała Bogu. I zobaczcie, że ta historia w jakiś sposób wywarła wpływ na Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, w tym 8 wersecie, widząc to Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Czytamy tu na początku, w tym nagłówku, że to jest powołanie pierwszych uczniów. To były dopiero początkowe dni Piotra z Jezusem. I tutaj nagle takie zderzenie. Nagle takie błogosławieństwo. On coś zrobił na słowo Jezusa i takie błogosławieństwo się objawiło. Taka pomyślność przyszła, sukces do jego życia. I zobaczcie, w tym momencie coś w sercu Piotra się stało. On zrozumiał, zaczął pokutować. Mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. On zrozumiał, że on tyle pracował, tak bardzo się starał, ale Boga nie znał. A tymczasem Jezus powiedział słowo, zapuść sieci w tym miejscu, a znajdziesz. Dobrze mieć takiego przyjaciela. Dobrze mieć takiego Pana i Zbawiciela, który ci powie w odpowiednim czasie, co zrobić, jak wybrnąć z problemu. I zobaczcie, dalej jest napisane w tym ostatnim wersecie 11, nie, jeszcze 10. Nie bój się. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. To był dzień Bożego powołania dla Piotra. To był szczególny dzień. On coś zrozumiał. To było pierwsze jakby może zetknięcie, ale to było niesamowite wydarzenie w jego życiu. I on otrzymał obietnicę, powołanie. Mówi, od tej pory ludzi łowić będziesz. I gdy oni tylko dobili do brzegu, zostawili to wszystko i po prostu poszli za Jezusem. Oczywiście musiał ktoś te ryby zagospodarować. To chłodni, trochę tu, trochę tam, trochę gdzieś jeszcze. To reszta na targ. Ale wiecie, to są niesamowite prawdy, które odnoszą się do Kościoła i do nas również dzisiaj. Pewnych rzeczy uczymy się z tej historii. Przejdźmy teraz do innej historii. I to będzie Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 26 werset. Ewangelia Mateusza, 14 rozdział, 26 werset. W warszawskim przykładzie Biblii jest to strona 1046, 10 rozdział Ewangelii Mateusza, 14 rozdział, od 26 do 33 przeczytamy. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się. I gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy z nim byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Inna historia, w innych okolicznościach. To już nie było łowienie ryb, ale uczniowie byli sami i zobaczyli go w oddali i nie rozpoznali go w oddali. Nawet przestraszyli się. Co to jest? Przecież ludzie normalnie na powodzie nie chodzą. Na morzu nie widziałem, żeby ktoś na piechotę szedł. No chyba, że w zimę, bardzo zamarzło i wtedy. Ponoć był kiedyś taki czas w historii Polski, że Morze Bałtyckie zamarzło i można było sobie iść na piechotę do Sztokholmu, do Szwecji. Ale tutaj widzimy, że to było morze i oni, uczniowie, sobie płynęli, a widzą, że po wodzie idzie człowiek. To naprawdę może się nie jednemu włos na głowie zjeżyć. Byli nieźle przestraszeni, myślę sobie. A kiedy już rozpoznali, że to jest Jezus, to Piotr jako najodważniejszy mówi: no, jeżeli to Ty jesteś, to każ mi przyjść do siebie po wodzie. I Piotr wyszedł, jak tutaj czytamy, wyszedł i sobie idzie. I gdy patrzył na Jezusa, szedł po wodzie. Był pewnie niesamowicie zdumiony. Jak to możliwe? Wszystkie prawa fizyki zawodzą. No, co się dzieje? Nie wiem, czy wierzył, że dojdzie, czy nie wierzył, czy zaraz się zatopi, ale to było niesamowite dla niego wydarzenie. Idąc po wodzie, nie wiadomo, jak to było daleko, on wyszedł z łodzi i szedł. A widzimy, że to było, nie było takie może spokojne, jedna tafla jako lustro, że można sobie było, nie wiem, jakoś to sobie wytłumaczyć. Że może pod spodem była jakaś kładka i po prostu sobie by wyszedł i szedł. Ale gdy Piotr doszedł do Jezusa i myślę sobie, że chodził jak po stałym, twardym gruncie. I w pewnym momencie, gdy zaczął analizować to za bardzo, gdy tak rozważałem ten tekst, myślę sobie, że on za bardzo się zaangażował, żeby to analizować. Co się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Jezus stoi na wodzie, on stoi na wodzie i sobie myśli, tak jak to często się słyszy. Ktoś coś otrzymał, ktoś coś doświadczył, a ten mówi: nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, to niemożliwe. I sobie myślę, że mogło tak być, że gdy pewne rzeczy jakby nie mieszczą się w naszej głowie, w naszej logice, człowiek mówi: no nie wierzę, to niemożliwe, to nieprawdopodobne, no to jak to się dzieje i tak dalej. I Jezus mówi, że Piotr zwątpił. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. Widzimy, że już oczy Piotra nie były na osobie Jezusa. To było, myślę sobie, że konsternacją pewnego rodzaju dla Piotra. I gdy patrzył na wichurę, skupił swoje oczy na ten żywioł, który dookoła się sroży, piętrzy, fale, wiatr. Gdy zaczął analizować to, zaczął się w tym momencie topić. I w tej sytuacji też zawołał Jezusa. Zawołał: Panie, ratuj mnie. I zobaczcie, co mówi Jezus. O małowierny, czemu zwątpiłeś? Małowierny, czemu zwątpiłeś? To nie zależało od Jezusa. Piotr, patrząc na Jezusa, wzrosła jego wiara. I mówi: chodź, jeśli Jezus go wezwał. On szedł na jego słowo, na jego zaproszenie Jezusa. Piotr szedł. Ale w pewnym momencie z jakiegoś powodu czytamy, że czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś? Nie Jezus zawinił, ale Piotr zawinił. Wina jest po jego stronie. A więc myślę sobie, że ta historia uczy nas czegoś, że my czasami mamy różne sytuacje życiowe. I czasami myślimy, dlaczego Bóg nie odpowiada na naszą modlitwę tak, albo nie odpowiedział tak, albo nie odpowiedział wtedy. A tymczasem pewne rzeczy, gdzie potrzebna jest wiara i zaangażowanie naszej wiary, postawy naszej wiary, naszej determinacji, my myślimy, że to po prostu Bóg będzie za nas robił. Jest nieporozumienie. Jezus powiedział, że to Piotr zawinił. Mówi: małowierny, czemu zwątpiłeś? A więc to wątpliwości spowodowały. To wątpliwości przyczyniły się do tego, że Piotr w pewnym momencie, pomimo tego, że był w pobliżu Jezusa, zaczął się topić. To jest pewien obraz, który czegoś nas uczy. Daje nam do myślenia, byśmy mogli nad tym się zastanowić, dlaczego tak jest. Jest taka tendencja w Kościele, aby mówić, że wszystko zależy od Boga. Ale tak nie jest. Pewne rzeczy, które Bóg określił, wskazał, że mają robić ludzie wierzący, ma to robić Kościół, na przykład głoszenie Ewangelii. Bóg nie posyła z nieba aniołów swoich, aby aniołowie głosili Ewangelię, ponieważ to jest napisane w wielu miejscach, że to ludzie wierzący mają głosić Ewangelię. Ale ktoś może się uprzeć, ale Panie, że gdybyś posłał tych aniołów, to by było może lepiej, bo aniołowie to wiedzą, może więcej widzą, być może znają ludzkie serca, być może dotarliby do odpowiednich ludzi. No ale Bóg tak tego nie określił. Powiedział, że wy, którzy uwierzyliście, wy macie iść głosić Ewangelię wszystkim narodom. Tak, a więc Kościół musi być świadomy pewnych jakby powinności, że my mamy pewne rzeczy robić. Ponieważ Słowo Boże tak mówi, że my mamy te rzeczy robić. Głosić Ewangelię. I tak samo w tej sytuacji, gdy Piotr szedł po wodzie. Wina jest po stronie Piotra. Ponieważ on zwątpił. I gdy czytamy dalej, a gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a więc towarzyszył temu też silny wiatr, a ci, którzy z nim byli, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Niezwykłe przeżycie, niezwykłe wydarzenie w życiu uczniów. Widzieć takie rzeczy, doświadczać takie rzeczy. Zobaczcie, że to zjawisko nie było jakby znane i widoczne dla tysięcy ludzi, ale Jezus z uczniami w bardzo wąskim gronie dał im to doświadczenie. Pokazał im, że jest to możliwe. Że jeżeli ich mistrz może to czynić, to i uczniowie mogą iść po wodzie. Jeżeli mają wiarę, jeżeli znają Pana Boga, jeżeli idą w dobrą stronę, tak? Wszystko jest możliwe dla wierzącego. A więc tak osobiście to nie zachęcam Was, żebyście po prostu po nabożeństwie poszli chodzić po wodzie. Bo to może można się zmoczyć nieźle, bo to trzeba wiedzieć, że gdy będę szedł, gdy Jezus ci powie, że chodź, to idź, ale jeżeli ci nie powie, to nie idź. Ja też tak mam i wiem, że gdyby Jezus to powiedział, to bym poszedł, ale jak On nie powie, to nie idę. Kiedyś w Korei pewien kaznodzieja głosił na ten temat kazanie. że na temat Piotra, jak on chodził po wodzie, że Jezus chodził po wodzie. I tak te trzy takie dziewczynki były tak bardzo zdeterminowane, że tak, to jest po prostu dla wierzącego jest wszystko możliwe. I postanowili sobie we trzy koleżanki uzgodnili, że musimy przejść tą rzekę po prostu w poprzek. Już nie musimy tam do mostku biegać sobie, idziemy w poprzek. No i zaczęli wchodzić i woda była do kostek, potem do kolan, potem mówi, wiesz, ale to woda musi się roztąpić w każdej chwili. Jedna była taka liderka, która ich utwierdzała i przekonywała, mówi, chodźcie, na pewno zaraz się roztąpi woda. I okazało się, że prąd wody je porwał i zginęły. Brak było mądrości w tym wszystkim. Brak było wyczucia, Bożego rozeznania, Bożego prowadzenia. I czasami taka przekora ludzka gdzieś tam ma swoje konsekwencje. Dlatego jeżeli wiesz, że Jezus ci powiedział coś, zrób. Jeżeli nie mu nie powiedział, nie rób tego. Dlatego błogosławiony jest ten, który słucha i rozumie. Inny przykład jest w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Od 23 wersetu do 27. Strona 1036 w warszawskim przekładzie. Znowu jesteśmy na morzu. Znowu jest burza, znowu jest sytuacja taka sztormowa. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, także fale łódź przykrywały. On zaś spał. A podszedłszy do niego, zbudzili go słowami, Panie, ratuj, giniemy. A on rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze, nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne. Następna historia. Możemy tą historię jakby w jakiś sposób odnieść ją do swojego życia, że tak jak ci uczniowie byli na pełnym morzu, był sztorm, zagrożenie i niebezpieczeństwo. I to były osoby, które zajmowały się łowieniem ryb, a więc dla nich sztorm i burza na morzu to nie była rzeczą nową. Ale to, co się działo wtedy, to naprawdę musiało jakby już przerastać ich jakby poczucie bezpieczeństwa. I poszli do Jezusa i mówię, Panie, ratuj, bo my giniemy. Ja sobie myślę, że tutaj jest napisane, że Jezus spał. Ale myślę sobie, że to On chciał dać im lekcję. Jak oni będą reagować? Kto będzie panikował najbardziej? Jak oni będą się zachowywać? Co będą mówić? Czy będą bardzo krzyczeć, czy będą... Jak będą się zachowywać? To była dla nich lekcja. Tak myślę o tej historii, tym wydarzeniu. Dlatego także i tutaj, w tej sytuacji widzimy takie stwierdzenie Jezusa. Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Zobaczmy, co zrobił Jezus. Potem wstał, zgromił wiatr i morze i nastała wielka cisza. Nie widzimy tutaj na przykład Jezusa, że teraz powie, słuchajcie, musimy się o to pomodlić, weźmy się za ręce, zamknijcie oczy, po prostu pomodlimy się. Piotrze, skup się dobrze, po prostu będziemy się teraz modlić, żeby Pan Bóg, Ojciec nasz, uciszył morze i wiatry, po prostu pomódlmy się teraz w jedności i będziemy trwać w modlitwie. Nie widzimy tutaj wcale takiego przykładu. Tak? I czytamy o tym, że Jezus zgromił wiatr i morze. Zgromił. Znamy takie słowo zgromił, zgromić, coś zgromić. Czasami trzeba kogoś zgromić, uspokój się, przestań się tak zachowywać. Przestań. I podobne słowo, podobne takie odniesienie czytamy w liście Pawła do Tymoteusza. Jest tam napisane, na pewno będzie, skojarzycie, gdzie to jest napisane, karcz, grom i napominaj. To znaczy co? To znaczy, że w kościele był bałagan, był rozgardiarz i po prostu może niektórzy ludzie powodowali problemy i tak dalej, i tak dalej, i trzeba było pewne rzeczy uporządkować. I apostoł Paweł napisał do tego zboru i mówi, karcz, grom i napominaj. Trzeba zaprowadzić porządek, pewne normy i zasady trzeba określić, żeby wszystko było jasne. Gdy ludzie znają pewne jakby, pewien porządek życia w kościele, to wszystko jest normalnie, wszystko jest ustabilizowane. A więc ten problem w tym zborze był tak poważny, że apostoł Paweł napisał, karcz i grom i napominaj, ma być porządek. Panu Bogu trzeba służyć w duchu pokoju, miłości, szacunku, wdzięczności w kościele. Ma być porządek, Boży porządek. To nie ma być sztywność i jakaś twarda liturgia, że każda kropeczka musi być, wiecie, powiedziana, zaakcentowana i tak dalej. Ale kościół to są ludzie. I nawet pośród ludzi ma być pewna prawda, pewne zasady, pewne wartości. Bo my jesteśmy ludem świętym, a więc mamy swoimi dobrymi uczynkami pokazywać naszą wiarę w Boga, naszą miłość do Boga, mądrość w naszym życiu, jaką Bóg nam daje, aby inni patrząc na nas widzieli dobre uczynki i chwalili Boga i chcieli po prostu służyć tak jak Ty, tak jak ja, tak jak my. To jest cenna lekcja z tego płynąca. A więc Jezus zgromił wiatry i morze. Ktoś by sobie pomyślał, no tak, ale to co, wiatr ma uszy, żeby słyszał? Tak? A morze też ma uszy, żeby morze słyszało to? Przecież to jest takie absurdalne w ogóle, nikt przecież tak nie robi, żeby przemawiać do drzewa figowego, albo do morza, czy do wiatru przemawiać. Robicie tak czasami? Jak pogoda przychodzi, taka brzydka pogoda, taka i chmury, i wiatry, i ulewa, i to jest za długo. Być może o dzisiejszą pogodę ktoś się modlił, że dzisiaj mamy pogodę. Bo prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadały zupełnie inną pogodę. Że przez nasze tutaj tereny miały iść ulewy, wiatry i brzydka pogoda. Być może ktoś się modlił, jakiś wierzący człowiek. Nie patrzcie się tak na mnie. Takie rzeczy ludziom wierzącym się zdarzają, wiecie. Także kiedyś tutaj Marek Głodek głosił kazanie i powiedział właśnie a propos też chyba takiej historii, że Jezus użył słowa szalom, pokój. Przeciwko tej burzy, tym wiatrom, tym huraganom powiedział pokój. I nastała wielka cisza. Morze się uspokoiło. Czytamy tutaj, że ludzie zaś dziwili się, mówiąc, kim jest ten, że nawet wiatry i morze są posłuszne. Tutaj w 26 czytamy, że potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. I to mówi o wierze. Jezus zaakcentował tutaj rolę wiary. Wiarę uczniów, której oczekiwał, że oni będą wierzyć. I celowo tak długo sobie leżał i leżał, aż oni się tak przelękną, że po prostu no, trzeba szukać ratunku. A tutaj no, nie wiem, czy jest ktoś z was, który spał na łodzi w czasie wiatru i takiego rozkołysanego morza. Nie wiem, czy ktoś by spał. Ja bym nie potrafił, choćbym był chyba najbardziej zmęczony, ale bym nie zasnął. A tutaj piszemy, że Jezus spał. Myślę sobie, że on udawał. Po prostu miał jedno oko otwarte, patrzył sobie. Co ci uczniowie robią? Jak bardzo panikują? Byli przerażeni, przestraszeni. Jeżeli już poprosili Jezusa, żeby zaczął ich ratować, to znaczy, że to było bardzo poważne. I słuchajcie, w naszym życiu bywają takie sytuacje, że przechodzimy różnego rodzaju burze, przeciwności i trudności. I jeżeli byś tylko oczekiwał, że Pan Bóg coś musi zrobić w tej sprawie, a być może to Ty musisz coś zrobić w swojej sprawie, w swoim życiu. Zgromić wiatry i morze, wszelkie przeciwności i zaprowadzić porządek i spokój, aby Boże prawa i Boże panowanie, moc Ewangelii, aby mogła działać w Twoim życiu, w domu, w rodzinie, na Twojej ulicy, w naszym mieście, w naszym kraju? To znaczy, że Kościół powinien stanąć na wysokości zadania, stanąć w wierze, w duchu wiary, mocy i z odwagą, abyśmy wiedzieli, że mamy potężnego Władcę, Boga nieba i ziemi. Jezus jest Panem, Bogiem panującym, Władcą nieba i ziemi. A więc pewne rzeczy zależą od nas, nie od Boga. Bo Jezus nie modlił się z uczniami o to, żeby Ojciec uciszył morze. Po prostu Jezus stał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. A Jezus wskazuje, że przyczyną ich takiej paniki było to, że nie mają wiary. Bo gdy człowiek chodzi w duchu wiary, gdy człowiek jest blisko Boga, w innym miejscu apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian 8:31, mówi, że a jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Czy wiatry, czy morze, czy huragany, czy jakieś przeciwności? Jeżeli Bóg jest z nami. A w liście do Rzymian dalej napisane w 8 rozdziale, 14 wersecie mówi, że bo jeśli Duch Boży was prowadzi, wtedy jesteście dziećmi Bożymi. To znaczy, jeżeli Duch Boży nas prowadzi, to my wtedy robimy rzeczy właściwie, to co trzeba i zajmujemy się tym tak jak trzeba. Ale jest w tym Boża inspiracja, Boże objawienie, Boże kierownictwo i kiedy pewne rzeczy czynimy, Bóg jest w to zaangażowany, Bóg jest w nas. I my jesteśmy wtedy narzędziami w rękach Pana Boga i wtedy pewne rzeczy się dzieją. Tak jak w życiu Jezusa, tak w życiu później apostołów. Ale człowiek jest powiedziane, że powinien mieć wiarę, która zwycięża świat. Czy jest to adekwatne słowo? Wiara zwycięża świat, okoliczności, trudności. Bóg może tak sprawia, że Jezus wiedział, gdzie należy zarzucić sieci, żeby złowić ryby, tak? To są wszystko przykłady, wiecie, że Bóg panuje nad prawami przyrody, nad prawami fizyki. Bóg panuje. Jeżeli On jest realnym Bogiem w życiu Kościoła, to niezwykłe rzeczy będą się działy pośród nas. Musicie się do tego przyzwyczajać. Ja też. Musimy się przyzwyczajać. Ponieważ oczekujemy na wielkie rzeczy. A więc, żebyśmy nie byli zdziwieni, kiedy Pan Bóg zacznie coś czynić. Abyśmy nie przeszkadzali Panu Bogu. Oczekujmy na wielkie rzeczy. Kiedy przychodzimy na nabożeństwo, oczekujmy na Boże rzeczy, na Boże działanie. Gdy modlimy się o chorych, niechaj chorzy będą uzdrowieni. Gdy modlimy się o zbawienie, niechaj ludzie przychodzą do zbawienia i wiary w Jezusa Chrystusa. A więc współdziałajmy, poddajmy się Panu Bogu, ponieważ Jezus powiedział, że brak wiary jest przyczyną wszelkiego niepowodzenia. I powiem wam, że temat wiary jest bardzo ważnym tematem w Biblii. Bardzo ważnym, który jest niedoceniony, niedostrzegany. I my pewne rzeczy czytamy na temat wiary i tak po prostu sobie przepuszczamy to dalej, dobrze, wiary. Czytamy dalej i nie widzimy tego, co jest napisane na temat wiary. Bo wiara ma szczególny głos w życiu Kościoła. Bohaterami w Biblii są bohaterowie wiary. Nie miłości, czy pokoju, czy mądrości, ale bohaterowie wiary. A więc bądźmy bohaterami wiary, ludźmi, którzy czytają tą księgę, znają Jezusa, słuchają Jego głosu, poddają się prowadzeniu Ducha Świętego i moc Jego niezwykłe rzeczy objawia Bóg przez ręce tych, którzy zostali powołani do wielkich rzeczy. Zobaczcie, jestem w tej wcześniejszej historii powiedziane. Mówi Piotrze, od tego czasu ludzi łowić będziesz. To nie znaczy, że na wędkę będziesz morza ich wyciągał, tak? Tylko, że będziesz rybakiem, będziesz kaznodzieją, będziesz głosicielem Ewangelii, a ludzie, którzy będą słyszeli twoje kazanie, twoje zwiastowanie, przyjdą do Boga. To jest tego rodzaju rybak, to jest tego rodzaju nauczyciel, namaszczony Boży człowiek, ponieważ Piotr czegoś się nauczył na temat wiary od Jezusa. Ponieważ wiele razy Jezus im zwracał uwagę, dlaczego jeszcze wiary nie macie. Bez wiary nie może człowiek się podobać Bogu. A więc temat wiary jest bardzo ważnym tematem. Dlatego nie patrzmy na Biblię, na tekst biblijny tendencyjnie. To już czytałem, to nie muszę, to znam, to wiem, o co chodzi. A więc te swoje ulubione może obietnice sobie znajdziemy, przeczytamy i to, co jest najważniejsze, zostawisz. To tak, jakbyś naprawdę, nie wiem, no, jedząc kurczaka, mięso odłożył, a może ewentualnie chrząstki tylko bym sobie zjadł. Nie. To, co najlepsze, trzeba jeść, trzeba przyjmować, spożywać, kiedy czytamy Biblię, czytajmy ją tak, jak ona do nas mówi. A więc Panu Bogu chodzi o to, abyśmy byli mocni w Panu, byśmy byli pełni wiary, gorliwości, świętości i ludzie prawi i bogobojni. Bóg do takich rzeczy nas powołał. I to, że stan Kościoła jest taki, jaki jest, to w jakiś sposób nie musi tak być. Nie musi tak być. Możemy zawsze pewne rzeczy robić lepiej i wyżej i mocniej i dalej. Po prostu czegoś się uczymy na tym. Z tych wydarzeń, z tych doświadczeń. Myślę sobie, że te historie w życiu apostołów wywarły niezwykły wpływ. One odmieniły ich życie na zawsze. Tak jak wtedy, że oni pożyczyli te łodzie i poszli za Jezusem. Poszli za Nim. Być może inni pracownicy zajęli się robotą, a oni po prostu poszli za Jezusem. Gdy usłyszeli, gdy zobaczyli, o czym On mówi, co On robi, mówię, że nigdy takiego mistrza nie spotkali w swoim życiu, takiego człowieka, który by im takie rzeczy pokazywał. Kazanie nasze dobiega swojego końca. Chciałbym, abyśmy mogli zapamiętać z tego jak najwięcej, ale w swoim tym podsumowaniu chciałbym pewne sformułowania jeszcze przeczytać. Pierwsza historia nas uczy, że to Jezus wiedział, gdzie i kiedy łowić ryby, a Piotr z tego skorzystał. To Jezus wiedział, gdzie i kiedy są, gdzie i kiedy łowić ryby. Druga taka prawda w podsumowaniu. Piotr chodził po wodzie, ale kiedyś zwątpił, zaczął się topić. Jest to pewnego rodzaju znowu odniesienie do takiego praktycznego życia człowieka wierzącego. Gdy gdzieś ta wiara stopnieje, po prostu człowiek zaczyna się topić. Zaczyna się topić, ginąć, no coś upada. Trzecia prawda to jest taka, przeciwko złym okolicznościom stań w wierze. Ja nie wiem, bracie, siostro, w jakich sytuacjach jesteś dzisiaj. Być może masz problem. Być może jest burza rozszalała, zmagasz się z tym, jest trudna sytuacja w twoim życiu, w domu czy w rodzinie. Ale powiem ci, że Słowo Boże nas uczy, żeby stanąć w wierze i nie godzić się na taki stan rzeczy, który ci się nie podoba. Ponieważ Bóg prowadzi nas wyżej i wyżej, prowadzi nas do zwycięstwa. W jakim miejscu jesteś dzisiaj? Czy przeżywasz przeciwności, trudności? Co się dzieje? Bóg dziś mówi do ciebie przez Słowo Boże, aby stanął w wierze, aby stanęła w wierze. Nie skupię się na przeciwnościach, tak jak Piotr. Jezus jest z tobą i pokonasz burzę swojego życia. Bracia i siostry, jest napisane w Biblii o tym, że ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto. A więc nasza wiara nie ma szansy, jakby się sprawdzić, jeżeli po prostu wszystko jest po prostu tak wycieniowane, wszystko jest cicho, spokojnie, nic się nie dzieje. Gdy zaczynamy pewne rzeczy robić, pewne rzeczy zaczynają się burzyć i jakby pewien porządek zostaje zakłócony. Ale w tym wszystkim, w tych trudach i przeciwnościach hartuje się nasza wiara, objawia się nasza wiara i przychodzi z naszego wnętrza taka determinacja, żeby walczyć z przeciwnościami, walczyć z tymi problemami i nie godzić się na to. Dlatego Bóg jest dobry i nawet w różnych okolicznościach i trudnościach wiedz mi, że Bóg jest obok nas, ale pewne rzeczy, które do nas należą, powinniśmy my robić. Bo Jezus robi to, co trzeba. On jest na swoim świętym miejscu i robi to, co trzeba. Gdziekolwiek jesteś, w pracy, w domu, gdziekolwiek, pamiętaj, że Bóg jest z tobą i niechaj ta wiara, która podoba się Bogu, wiara, która zwycięża świat, objawi się przez twoje życie.